Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Śladami Kaliskiej Pary Książęcej.
Trudno przecenić rolę, jaką w XIII wieku w rozwoju, a właściwie w samym powstawaniu Kalisza, tego lokacyjnego, odegrał książę Bolesław Pobożny i jego małżonka błogosławiona Jolanta. W ramach walk książąt piastowskich trwał wtedy przecież okres rozbicia dzielnicowego. Wojsko Henryka Brodatego niszczy w 1233 roku gród na Zawodziu. I wtedy tenże władca dochodzi do wniosku, że nie będzie już odbudowywał Kalisza na zaciasnej już wówczas wyspie, która zresztą przestała być na skutek odsunięcia się po powodzi głównego nurtu Prosny wyspą. Przynosi on gród na rozległą łachę leżącą 2 kilometry w dół rzeki. Obok powstaje osada, która około 1257 roku otrzymuje średzkie prawa miejskie. I tu pojawia się postać naszego dzisiejszego bohatera, księcia Bolesława, zwanego nie bez przyczyny Pobożnym. O ile sama lokacja miasta to jeszcze prawdopodobnie dzieło Brodatego, to nadanie mu praw, a zwłaszcza przyczynienie się do rozwoju Kalisza, to już zdecydowanie zasługa Bolesława Pobożnego. Dzisiejszy spacer jego śladem winniśmy zacząć od kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja, którego książę Bolesław jest fundatorem i którego wizerunki możemy na katedralnych polichromiach oglądać. Na wyprawę do katedry rodzinę zabraliśmy już w czasie jednego z poprzednich programów. Jeśli nie byliście z nami na tamtym spacerze, zajrzyjcie tam koniecznie. A my teraz wspólnie chodźmy na drugą stronę rynku. Przy okazji warto wspomnieć, że w tamtych czasach był on rozdzielony strumykiem, który zasypano później w trakcie budowania pierwszego ratusza. Chodźmy zatem do franciszkańskiego kościoła świętego Stanisława. Położona nad Prosną świątynia, wezwanie świętego Stanisława, polskiego biskupa męczennika, nosi już od bez mała 8 wieków. Choć wielu kaliszan na niedzielne nabożeństwa wybiera się po prostu do franciszkanów, nie domyślając się nawet, kto jest patronem ich ulubionego kościoła. A tymczasem jest to bodaj pierwszy w Polsce kościół pod wezwaniem tego świętego, kanonizowanego zaledwie 4 lata wcześniej. Ale i rzeczywiście jest to jednocześnie pierwsza fundacja dla zakonu franciszkańskiego na terenie Wielkopolski. Powstała zaledwie 31 lat po śmierci świętego Franciszka i 29 lat po jego kanonizacji. Kiedy księżna Jolanta, córka króla węgierskiego Beli IV, po zaślubinach z księciem kaliskim Bolesławem Pobożnym przybyła do Kalisza, towarzyszył jej jako osobisty kapelan franciszkanin, ojciec Jan z Bolonii. Wkrótce sprowadzeni zostali również dalsi zakonnicy franciszkańscy, którym książę darował tereny w tej części powstającego miasta i wzniósł dla nich skromną początkowo świątynię. Od tej pory ojcowie franciszkanie pozostali, nie licząc krótkiej przerwy na przełomie XVIII i XIX wieku, gospodarzami kościoła i klasztoru do dziś. Świątynia pierwotnie składała się z wydłużonego, trzyprzęsłowego prezbiterium założonego na planie prostokąta i tzw. oratorium książącego, stanowiącego dziś fragment bocznej kaplicy. Ta dostępna jest dziś dla wiernych przez cały dzień. Wejście do niej znajduje się od strony parkingu przy ulicy Świętego Stanisława. Wejdziemy oczywiście teraz tam i my. Yeah. Po niedawnych pracach konserwatorskich przywrócono jej pierwotny charakter i wygląd. Przykryta jest archaicznym, wczesnogotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Uwagę przykuwają laskowania masferku z formą trójliścia w zwieńczeniu. Pod posadzką znaleziono też dolną część męsy ołtarzowej z wnęką przeznaczoną na tzw. lawabo, kamienną misę z odprowadzeniem wody, służącą do zmywania naczyń liturgicznych, oraz sklepione ostrołkowo armarium, wnękę do przechowywania tychże naczyń. Są też, świadcząco o sędziwym wieku oratorium, zacheuszki, czyli krzyże dedykacyjne umieszczane w związku z konsekracją świątyni. Zachowały się też, mimo późniejszych powodzi, fragmenty polichromii z XIV wieku. W kaplicy wystawiony jest Najświętszy Sakrament, uszanujmy więc to miejsce, a po modlitwie przejdźmy, jeśli to możliwe, do głównej części świątyni. Jeśli zabezpieczająca krata jest zamknięta, należy obejść obieg dookoła i tam poprosić o umożliwienie wejścia do kościoła zawsze przychylnych zakonników. My tymczasem porozmawiajmy trochę o księciu Bolesławie. Książę Wielkopolski i Kaliski, syn Władysława Odonica, urodził się między 1224 a 1227 rokiem. Po wczesnej śmierci ojca z bratem Przemysławem I objęli pomyślne dla Wielkopolski rządy w tej dzielnicy. W 1247 nastąpił podział. Bolesław na mocy ugody z bratem dostał południe, ziemię kaliską, z czego jednak nie był zadowolony. Buntował się i w 1250 Przemysł nawet go uwięził na pewien czas. Potem nastąpił ponowny podział. Bolesław otrzymuje ziemię kalisko-gnieźnieńską, to już lepiej, a po śmierci Przemysła I w 1257 całość Wielkopolski i przejściowo Kujawy. Walczył z Brandenburczykami, między innymi pokonał ich pod Myślibożem. W 1256 poślubił Jolantę. Wraz z nią był fundatorem dwóch kaliskich kościołów oraz, jak się rzekło, lokował czy współlokował miasto. Dał więc Kaliszowi podstawy prawne, uposażył i urządził miasto lokacyjne, obdarzył przywilejami i fundacjami. Dzięki niemu w Wielkopolsce zatriumfował ideał rycerski. Zresztą według Długosza był to wybijający się z rzeszy książąt piastowskich władca, w odróżnieniu od brata Przemysława bardziej wojowniczy. Utorował bratankowi Przemysłowi II drogę do zjednoczenia Wielkopolski Pomorza. Ten zresztą wzbogacił o nowe i rozszerzył uprzednie nadania, ale rychło zginął zamordowany przez opozycję w Rogoźnie. Z kolei nasz książę Bolesław zmarł na febrę w Kaliskim Zamku w kwietniu 1279 roku, ale pochowany jest w Poznaniu. Prawdopodobnie istniał zaginiony już w XIV wieku rocznik dworski poświęcony osobie księcia Bolesława. Oprócz zapisów o faktach istotnych, choćby właśnie śmierci Bolesława, zdobycie zamku przez sędziwoja, pożarze klasztoru z 1284 roku i innych zdarzeniach istotnych, zawierała m.in. wzmianki o urodzeniu się w Kaliszu cielęcia o dwóch głowach i siedmiu rogach. Równie serdecznie i ciepło winniśmy wspominać małżonkę księcia, błogosławioną Jolantę. Ale o niej opowiemy już po przejściu do głównego korpusu kościoła. W 1339 roku świątynia została rozbudowana przez wnuka pary książęcej, króla Kazimierza Wielkiego. Pożary miasta z połowy XVI wieku strawiły znaczną część świątyni. Dopiero pół wieku później Albin Fontana dokonał jej odbudowy, a kilka lat później przystąpiono do rozbudowy murowanego klasztoru, nadając mu barokową postać. Dalsze remonty miały miejsce w wiekach XVII i XVIII. Pod koniec tegoż wieku istniało, na szczęście dość szybko oddalone, niebezpieczeństwo przekazania tej świątyni gminie ewangelickiej. Korpus kościoła pierwotnie tworzył układ bazylikowy, co oznacza, że nawy boczne były niższe niż główna. Z czasem podniesiono boki korpusu i w ten sposób otrzymaliśmy wnętrze halowe z trzema nawami równej wysokości. Zwieńczone jest ono pochodzącym z połowy XVII wieku sklepieniem zdobionym w sposób charakterystyczny, określany w sztuce zdobieniem w typie lubelsko-kaliskim. Teraz warto zwrócić uwagę na tablice epitafijne i pamiątkowe świątyni, wśród których wyróżnia się umieszczone w pobliżu kaplicy jedno z pierwszych epitafiów z tekstem w języku polskim zmarłego nagle małoletniego Piotrusia Bolelickiego z 1600 roku. Naprzeciwko epitafium mamy drewnianą figurkę świętego Ekspedyta, nawróconego na chrześcijaństwo rzymskiego obywatela. To był pierwowzór Winicjusza z Quo Vadis, orędownika w trudnych sprawach. A za nim przykuwa uwagę ołtarz świętego Franciszka z obrazami Stygmatyzacja świętego Franciszka, pędzla Józefa Balukiewicza i wizerunkiem Matki Boskiej. Naprzeciwko niego, w ołtarzu przemienienia czy oblicza pańskiego, znajduje się XVII-wieczny obraz szkoły hiszpańskiej, choć malowany zapewne w Niderlandach, przedstawiający twarz Chrystusa noszącą ślady męki. Na głowie Jezusa widnieje korona cierniowa, spod której stróżkami płynie krew. Pokazane szczegółowo rany, zerwana broda, opuchnięty prawy policzek czy rana na kości jarzmowej odpowiadają rzeczywistym razom zadanym torturowanemu Jezusowi. Pierwotną postacią obrazu było same oblicze Chrystusa, a otaczające jej tło z aniołkami domalowano czy wklejono później. Po bokach wizerunku prorocy Eliasz i Mojżesz, świadkowie przemienienia na górze Tabor i tron. Do określenia takich wizerunków używa się czasem pojęcia vereikon, odnoszący się oczywiście do odbicia na chuście przekazanego świętej Weronice. Pierwotnie ten obraz znajdował się w nieistniejącym już kościele duchaków na toruńskim przedmieściu, obecnie plac Kilińskiego. Zakonnicy wychodzili z procesjami, w czasie których obnosili po mieście wspomniany wizerunek. To jedno z najcenniejszych dzieł malarskich istniejących obecnie w naszym mieście. Dalej mamy ołtarz świętej Barbary. Obecną formę zyskał po 1770 roku, a święta ukazana jest gałązką palmową i pawim piórem jako symbolu dziewictwa. Po lewej figura świętej Katarzyny, a po prawej świętej Agnieszki. Z tyłu naw umieszczono ołtarze świętego Józefa z Kupertynu, stygmatyka lewitującego świętego w lewej i świętego Bonaventury, współtwórcy reguły zakonu, naprzeciwko, w nawie prawej. My jednak podejdźmy środkiem w stronę prezbiterium i popatrzmy na charakterystyczną ambonę w symbolicznym kształcie łodzi. I choć kazalnic o podobnym kształcie zachowało się w polskich świątyniach ponad 60, nasza, wykonana według projektu Józefa Łopacińskiego, jest wyjątkowo piękna. Posiada głęboką symbolikę. Wszak życie to podróż przez ocean czasu, a Kościół jest okrętem na wzburzonym morzu, arką, której pokład niesie szansę ocalenia. Poza tym, to bardziej już dosłowna interpretacja, Chrystus nauczał często z łodzi, a święty Piotr był rybakiem. Z tej racji Kościół prowadzony przez biskupa Rzymu jest nazywany Piotrową łodzią. Do dzioba przymocowano krzyż i otwartą Biblię z cytatem: błogosławieni, którzy słuchają i przestrzegają Słowa Bożego. Prawdę tę ogłasza niebiański herold, anioł dmący w trąbę. I tak jak pod siłą dźwięku trąb runęły mury Jerycha, tak pod wpływem Słowa Bożego powinno się skruszyć serce grzesznika. W miejscu zaplecka wybrzusza się żagiel z potrójnymi koronami. Symbol papiestwa, skrzyżowane klucze, zdobi także wejście na ambonę. Rufę szalupy wyposażono w plakietę ze sceną uwolnienia z kajdan świętego Piotra. Anioł nie użył wówczas do tego celu miecza, lecz właśnie słowa. Przez burtę łodzi przerzucono sieć pełną ryb. Przedstawienie nawiązujące do biblijnego, cudownego połowu na jeziorze Genazaret. Pełna sieć jest symbolem wybawionych przez Chrystusa dusz. Płaskorzeźby wykonał warszawski artysta Siecki, a w kaliskiej świątyni ambona pojawiła się w 1862 roku. I oto stoimy przed jasnym prezbiterium. To zasługa wysokich, gotyckich okien z jednym z najlepiej zachowanych zespołem masferków okiennych w Polsce. W takim wnętrzu myśli łacną mkną do Boga. Późno barokowy ołtarz główny, zasłaniający notabene kolejne z gotyckich okien, wieńczy rzeźba Maryi na globie ziemskim, tak zwana Immaculata. Po bokach ołtarza znajdujemy rzeźby Michała Anioła, depczącego szatana. Figura szatana w ołtarzu głównym to zaiste oryginalne i rzadkie rozwiązania i świętego Józefa z dzieciątkiem oraz figury biskupów franciszkańskich. A w centrum znajduje się obraz z połowy XVIII wieku, pędzla prawdopodobnie Franciszka Smuglewicza. Scena ukazuje wskrzeszenie Piotrowina przez biskupa Stanisława. Jedna z legend o patronie kościoła opowiada o cudzie związanym z zakupieniem przez biskupa wsi Piotrowin. Jej były właściciel, Piotr Szemińczyk, zwany Piotrowinem, wkrótce po sprzedaży zmarł. Pretensje do majątku zgłosili spadkobiercy, więc Stanisław, nie mogąc przedstawić dokumentów na potwierdzenie własności, zdecydował się na niezwykły krok. Nakazał otworzyć grób i wskrzesił na krótko byłego właściciela, który potwierdził fakt sprzedaży wsi. Spektakularny cud stał się inspiracją dla wielu dzieł sztuki, w tym kaliskiego obrazu. Jego znaczenie podnosi opinia Jana Ursyna Niemcewicza, który uznał go nawet za równy rubensowskiemu zdjęciu z krzyża świętego Mikołaja. Szlacheckie postaci otaczające głównych bohaterów prawdopodobnie domalował tam wiek później kaliski malarz Balukiewicz. Ciekawostką jest przyodzianie ich w stroje z epoki zgoła późniejszej w stosunku do ilustrowanego wydarzenia. U dołu nad tabernakulum jest z kolei obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z początku XVII wieku autorstwa Kacpra Kurcza, ofiarowany świątyni przez Dorotę Strzałkowską. To dziękczynienie za cudowną interwencję Matki Boskiej, która obudziła ofiarodawczynię, kiedy tej w czasie snu poluzowały się bandaże, co groziło śmiercią z upływu krwi. W prezbiterium intrygują też murowane wnęki w ścianie, tak zwane sedille, w których sadowili się ci tęsi zapewnie z większym trudem, do czasu instalacji stalli zakonnicy. A na zapleckach górnego poziomu stalli w modlitewnym skupieniu pomagają nam kolejni przedstawiciele chórów anielskich, zaś konfesjonały pochodzą z dawnej świątyni jezuickiej. Warto jeszcze dodać, że aż do XIX wieku na wysokości pierwszego przęsła prezbiterium stał ołtarz chórowy, który był najważniejszy w świątyni. W prawo od prezbiterium ołtarz świętego Antoniego z Padwy. W XVII wieku, kiedy powstał, opiekowało się nim Bractwo świętego Antoniego. Obraz Wizja świętego Antoniego, w czasie której Maryja przekazuje Antoniemu dziecię, to dzieło Balukiewicza. Napis Lingua Benedictionis, język błogosławieństwa, nawiązuje do historii znalezienia przez świętego Bonaventurę nienaruszonego języka świętego Antoniego. Do dziś wraz ze strunami głosowymi pokazywane są w przeszklonym relikwiarzu w Padwie. Z przodu nawy znajdziemy ołtarz Matki Bożej Różańcowej, który był jednym z najważniejszych w świątyni. Posiadał dużą liczbę wod, które co roku przed świętem różańcowym przetapiano na większe. Opiekę nad nim sprawowało Bractwo Różańca Świętego. Swój obecny wygląd ołtarz zyskał w 1870 roku. Po bokach obrazu ukazującego scenę przekazania różańca świętemu Dominikowi i świętemu Franciszkowi znajdują się figury rodziców Maryi, świętego Joachima i świętej Anny. A za nim mamy ołtarz błogosławionej Jolanty z namalowanymi przez Tadeusza Kościelniaka na wzór obrazu z kościoła w podkaliskim Pamięcinie wizerunkiem błogosławionej w habicie klarysek oraz z jej relikwiami. Jolanta jest w pewnym sensie współtwórczynią XIII-wiecznego miasta lokacyjnego. Stąd na obrazie, za uchyloną kotarą, widzimy fragment panoramy Kalisza. Powróćmy do opowiadania o księżnej. Jolanta, Jolenta, Helena nawet, bo takie imię przyjęła prawdopodobnie po ślubie, córka Beli IV Arpada. Imię otrzymała po ciotce królowej aragońskiej. Urodzona w 1244 roku w Esztergom, po łacinie Strzygonium, po polsku Ostrzychomiu, byłej siedzibie królewskiej, a do dziś siedzibie węgierskich prymasów. Miała dwóch braci i pięć sióstr, wśród nich błogosławioną Kingę, do której jako sześciolatka przybyła do Krakowa. Poza tym jej siostrą była święta Małgorzata, która zresztą pierwotnie miała być żoną Bolesława, ale nie chciała porzucić życia mniejszego. Dzisiaj na Dunaju, w stolicy Węgier, jest wyspa Małgorzata. Jolanta była wychowywana głównie przez krakowskich franciszkanów. Ślub z inspiracji Przemysła I oraz Bolesława Wstydliwego i Kingi miał umocnić związki Wielkopolski i Małopolski. Odbył się z przepychem w Krakowie w 1256 roku, trwał kilka dni. Ona miała wówczas tylko 12 lat, więc dopiero po dwóch latach wyjechała z Krakowa do męża, do Gniezna i wtedy dopełniono małżeństwa. Wychowywała dzieci Przemysła I, ustanawiała liczne fundacje kościelne, najczęściej franciszkańskie. W 1257 roku, na rok przed oficjalnym przybyciem franciszkanów do Wielkopolski, sprowadziła ich do Kalisza i ufundowała dla nich kościół świętego Stanisława biskupa. Spowodowała, że konsekracja Jakuba Świnki na metropolitę gnieźnieńskiego miała miejsce właśnie tutaj. Z Bolesławem mieli trzy córki, w tym Jadwigę, późniejszą żonę Łokietka, matkę Kazimierza Wielkiego, Elżbietę, żonę księcia legnickiego Henryka Tłustego i Annę, późniejszą Klaryskę. Po śmierci męża i po poznańskim jego pogrzebie, na którym wystąpiła w symbolicznym, rozciętym na pół białym welonie, wyjechała do siostry do Krakowa, a po śmierci Wstydliwego obie wstąpiły do franciszkanek. Kinga wnet założyła klaryski w Starym Sączu, a Jolanta wróciła do Poznania, by potem w Gnieźnie założyć własny klasztor. Tam też zmarła w czerwcu 1298 roku, choć podaje się też daty nieco późniejsze. Starania o beatyfikację rozpoczęto już w 1631 roku, sam proces miał jednak miejsce dopiero pod koniec XVIII wieku. Błogosławioną ogłosił ją papież Leon XII we wrześniu 1827 roku. Uroczystości w Wielkopolsce na skutek trudności czynionych przez Prusaków odbyły się dopiero w 1834, a kult błogosławionej rozwinął się w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy powstaje po lewej stronie kaplicy Męki Pańskiej, w której byliśmy, kaplica błogosławionej Jolenty. W 1880 ogłoszono ją patronką Wielkopolski, a także Kalisza i archidiecezji gnieźnieńskiej. Do Kalisza trafiają relikwie, część kości miedniczej i jeden krąg. Padają one w sierpniu 1983 roku ofiarą kradzieży i zbezczeszczenia. Na szczęście ponownie wracają do ołtarza, przed którym teraz stoimy. A Kalisz uhonorował swoich dobrodziejów, nazywając ulicę. Bolesław Pobożny w otoczeniu innych koronowanych i książęcych głów patronuje jednej z ulic na Starym Mieście, natomiast Jolenta ma swoją ulicę w Piwonicach. Przy tejże ulicy zresztą modlą się i pracują w swoim klauzurowym klasztorze siostry klaryski. Dzisiejszy spacer zakończmy nastrojowym akcentem. Zerknijmy na chór muzyczny z organami, pamiętający jeszcze XVII wiek, choć później znacznie rozbudowany i znakomicie wkomponowany w wysmukłe, barokowo-rokokowe wnętrze, i przejdźmy do krużganków klasztornych. Franciszkanie, bracia mniejsi, minoryci, powołani przez świętego Franciszka, zatwierdzeni bulą Innocentego III w 1209 roku, w Wielkopolsce ich pierwszy z klasztorów powstał, jak już mówiłem, właśnie w Kaliszu. Minoryci często lokowali się w najgorszych miejscach, oddalonych od centrów życia miejskiego, przy bramach, w dzielnicach biedoty. Nieraz, mieszkając jeszcze w przytułkach, już głosili Słowo Boże, choćby na placach. Kaliscy bracia posiadali bogatą bibliotekę, wprowadzili też bractwa, czyli element integrujący wiernych. W 1802 roku franciszkanie zostają usunięci przez władze pruskie z pomieszczeń klasztoru, które zaadoptowano na więzienie, i umieszczeni w zabudowaniach kanoników. Do części swoich pomieszczeń powrócili ćwierć wieku później. Potem biorą udział w powstaniu styczniowym 1863 roku. Dla części z nich kończy się to tragicznie, ranami, śmiercią, katorgą. Kasaty jednak póki co unikają, bo ich dom zakonny został wyznaczony jako etatowy dla umieszczenia tu zakonników z innych klasztorów. Ta następuje w 1902 roku. Kościół i niewielka część klasztoru przeszła pod jurysdykcję diecezjalną. Opiekowali się nimi księża rektorzy. Franciszkanie powrócili po odzyskaniu niepodległości, przeprowadzając w kolejnych latach liczne restauracje kościoła i klasztoru. Podczas II wojny kościół zamieniony został w skład mebli, a bracia zakonni w 1941 usunięci za udział w konspiracyjnej organizacji jedności narodowej. W klasztorze na parterze i części pierwszego piętra urządzono pomieszczenia dla żandarmerii. Pozostałą część i całe drugie piętro zajmował szpital dziecięcy. Potem znalazła się tu szkoła podstawowa dla dzieci polskich, ale prowadzona w języku niemieckim. Bracia mniejsi wrócili po wojnie, ale całość odzyskali dopiero w 1991 roku. Obecny barokowy budynek klasztoru jest obiektem dwupiętrowym, zbudowanym w kształcie kwadratu, posiada krużganki otaczające z czterech stron wirydarz klasztorny. Na pierwszym piętrze znajduje się cela błogosławionego Rafała Chylińskiego. Zakonnicy zajmują zachodnią i południową część pierwszego piętra. Tam też przechowują i pilnie strzegą portretów pary książęcej oraz Kazimierza Wielkiego, namalowanych przez Andrzejewskiego, podobnie jak ostatniego zachowanego obrazu i fragmentów malowideł ściennych z cyklu stworzonego w XVIII wieku przez znanego malarza franciszkanina, brata Adama Swacha. Ale i spacer w części ogólnodostępnej wokół klasztornego wirydarza może być godnym zwieńczeniem naszej dzisiejszej wyprawy w przeszłość miasta. Może uda nam się jedynie zajrzeć do jednej ze starszych, mieszczących się w podziemiu i kryjącej nawet gotyckie elementy tzw. sali z kolumną. A w ogóle krypty grobowe, tajemnicze podziemia i przejścia z franciszkańskiej świątyni to temat, który niezmiennie intryguje Kalisza. Wspomniana sala znajduje się za okazałym krucyfiksem umieszczonym w północno-wschodnim narożniku krużganków. I nawet jeśli nie udało nam się namówić braci do pokazania nam sali z kolumną, generalnie jednak nieudostępnianej na co dzień, to i tak warto podziękować tu Bogu za ponad siedmiowiekową już obecność ojców franciszkanów w Grodzie nad Prosną i za działania dla Kościoła, dla Kalisza i dla Ojczyzny pary książęcej, śladami której dzisiaj spacerowaliśmy. I zapewne za łaski, jakimi Bóg obdarza naszą rodzinę. Modlitwa przed krzyżem z franciszkańskiego klasztoru będzie do tego doskonałą okazją.